Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, Zmotoryzowani, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W poprzednim odcinku mówiliśmy o początkach, śmiesznie to brzmi, ale jednak, marki Mercedes po II wojnie światowej. Powiedzieliśmy, że na początku no to Mercedes produkował to, na co było zapotrzebowanie, czyli samochody transportowe, towarowe, karetki, no ale także samochód, który koncepcyjnie był sprzed II wojny światowej, mianowicie Mercedes 170.
Udany model.
Udany model, bardzo ładny, klasyczny na tamte czasy, na teraz to już całkowicie.
No to teraz to klasyk, klasyk.
Właśnie, a później pojawił się w latach 50. już Mercedes 300. Przepiękny, moim zdaniem, samochód. Naprawdę.
No, panu się najbardziej deska rozdzielcza podoba, tak, panie Krzysztofie?
Znaczy wykończenie. To, w jaki sposób podchodzono do szczegółów, do wykończenia. Kierownica przepięknie wyrzeźbiona. Tak jak pan mówił, drewniane wykończenie, które po prostu ma styl. I tyle. Powiedzieliśmy, że w tym odcinku rozpoczniemy również od Mercedesa. Trochę będziemy kontynuować tak mniej więcej do połowy lat 50. Oczywiście poprzedniego wieku, połowy lat 50., bo był samochód, który przez wielu krytyków, myślę, że dalej, tak jak zresztą pan Jerzy powiedział, był uważany za jeden z najpiękniejszych i najbardziej udanych samochodów w ogóle Mercedesa.
Tak, bardzo ładny Mercedes 300 SL. Sama nazwa 300 na początku znamionuje, że miał dużo wspólnego z tym, o którym mówiliśmy, Mercedesem, czyli Mercedesem 300, tym standardowym, dużo, no, bardzo eleganckim samochodzie, ale nie sportowym jednak. Ponieważ profil ludzi w Niemczech zachodnich zmieniał się. Ten właśnie, tu znowu wracamy do tego cudu niemieckiego. Ten cud spowodował, że ludzie coraz inaczej patrzyli na motoryzację. Najpierw to była tylko motoryzacja taka, która miała ich gdzieś zawieźć, podwieźć jako samochód nawet służbowy, czy samochód, który przewoził meble. Potem zaczęły się produkować samochody osobowe, użytkowe, ale wreszcie zaczęto myśleć też o sporcie, panie Krzysztofie. No bo nie oszukujmy się, przed wojną Mercedes to była też gwiazda sportu.
Oczywiście.
Przecież te srebrne strzały, które istniały przed wojną, bijące rekordy, zwyciężające w różnych rekordach, i Niemcy chcieli do tego wrócić i zbudowali rzeczywiście samochód tuż właściwie po 300, bo tam prace nad nim zaczęły się w 51 roku chyba, i zbudowali samochód 300 SL, zwany na całym świecie jako Gullwing, czyli to jest skrzydło mewy. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że jak państwo sobie klikniecie w internecie, pan Krzysztof pewno już to zrobił.
Nie, tym razem przyjmuję, przyznaję się, nie.
To był samochód, który miał drzwi otwierane do góry i on miał kształt skrzydła mewy po prostu, i stąd ta nazwa. To był samochód absolutnie sportowy, bardzo ciasny w środku. I tutaj nie zarzucano Mercedes jako symbol, prawda, tej
luksusu,
komfortu, wygody, przestrzeni, tak, wygody. Nagle buduje samochód niezwykle ciasny, ale to było robione pod klienta, żeby pokazać, bo jak ciasne, to znaczy, że dużo miejsca zajmuje silnik, prawda? Mhm. No więc tutaj to się ludziom podobało. Ten samochód był tak potwornie ciasny, że aby wsiąść do niego, to po podniesieniu tych drzwi do góry, ja się zastanawiam, jak oni sobie wsiadali do niego w garażu, panie Krzysztofie, w ogóle.
Duże garaże może mieli, wysokie.
Mieli garaże bez dachu, no nie? W każdym bądź razie po podniesieniu, albo inaczej, przed hipermarketem, proszę pana, przy te drzwi to się odchylało, potrzebowało metra w lewo, metra w prawo, żeby w ogóle przechylić się do góry.
A co wtedy były miejsca parkingowe, takie no wyznaczane?
Właśnie. No i dlatego nie było wtedy hipermarketu, no z tego powodu. No w każdym bądź razie tutaj było tak ciasto w tym samochodzie, że aby wsiąść do Mercedesa 300 SL, to w momencie, kiedy podnosiły się te drzwi, odchylała się też kierownica. Ona musiała być przechylona w inne miejsce, bo inaczej kierowca by się nie zmieścił. Po prostu, żeby prawą nogę wsadzić między kierownicą a siedzenie.
Ale jak była przechylona? W którą? W bok? Do góry?
Ona się do góry podnosiła. Podobne rozwiązanie zastosowała polscy inżynierowie w samochodzie Smyk, o którym kiedyś tam będziemy mówili, ale to za parę odcinków, bo też w samochodzie Smyk kierownica była odchylana, bo też by się kierowca nie zmieścił, żeby wejść do środka. Ale to już kiedy indziej sobie o tym powiemy. W każdym bądź razie to był samochód, no tu był klasyk sportowy, pełną gębą, jak to się mówi. Samochód przepiękny, w kolorze srebrnym, bo znowu nawiązanie do tych srebrnych strzał. Z kolei samochody srebrne w Mercedesie. Dlaczego? Bo chodziło o to, żeby nie miały lakieru na sobie, to były lżejsze.
To właśnie a propos wyścigów.
Tak jest, oczywiście, no bo to był samochód budowany na wyścig. I Mercedes jako taki samochody wyścigowe miał białe. Ja chyba kiedyś o tym mówiłem, że przed wojną już unormowały się te kolory dla poszczególnych państw. Dzisiaj już oczywiście nie trzymamy się tego tak dokładnie.
Ale... Już dawno się tego nie trzymamy.
Tak, ale zawsze było tak, że Włosi mieli kolor czerwony, stąd Ferrari do dzisiaj tak, czerwone. Anglicy mieli kolory zielone. Francuzi mieli kolory niebieskie. Tak, a Niemcy mieli kolory białe, prawda? I to tak się wtedy...
A Amerykanie, tak tylko dopytam, mieli jakiś kolor?
A wtedy się nie liczyli chyba.
Nie liczyli się?
Nie wiem. Rzeczywiście, a to mnie pan zaskoczył, panie Krzysztofie. No właśnie, ale oni się zaczęli liczyć, kiedy już te kolory nie zaczęto patrzeć. Chyba tak. No w każdym bądź razie ta sportowa wersja w 1952 roku pojawiła się i od razu sukcesy, różne wyścigi, no a w pewnym momencie chyba w 1953 czy 1954 roku oni wygrali właściwie sukces, wyścig, dla którego ta wersja była zbudowana, mianowicie 24-godzinny wyścig Le Mans. To jest najbardziej znany wyścig obok rajdu Monte Carlo, prawda? Tylko to one mają zupełnie inne profile, te wyścigi. No i Mercedes wygrał ten wyścig. No to był ogromny sukces. Mercedes po prostu wrócił do gry. Tym samochodem Mercedes wrócił do gry. Nawet model 300.
Ja bym powiedział szerzej. Ja myślę, że w ogóle motoryzacja niemiecka w tym modelem tak. wróciła do gry.
Wszystkie kompleksy Niemców zostały zdławione w tym momencie, bo owszem, model 300 był eleganckim modelem. W późniejszych latach 50. jeździły nim gwiazdy, politycy i tak dalej, ale nie dał tyle satysfakcji Niemcom, ile model 300 XSL, ten model sportowy, bo nagle okazało się, że Niemcy nie tylko dogonili świat, ale oni wygrywają ze światem. Oni
przegonili go wręcz.
Przegonili, bo są szybsi, szybciej robią. Przecież ten samochód, on miał silnik 220 koni mechanicznych, niecałe 9 sekund, 8,8 do setki. Tak więc to było na tamte czasy bardzo, bardzo przyzwoite. No i tym samochodem też wiele znanych osób jeździło, bo jeździł Clark Gable chociażby i jeździł, proszę państwa, Roger Moore jako aktor, ale nie w filmie, nie w Bondzie.
W Świętym.
Świętym, tak jest. Świętym jeździł tym samochodem Roger Moore. Może jeszcze parę ciekawostek o tym samochodzie, zanim przejdziemy dalej. Otóż tak, przede wszystkim ciekawą rzeczą była sprawa silnika. Ten silnik, jak już powiedziałem, 220 koni mechanicznych. 220 on miał w wersji sportowej, bo w wersji cywilnej, zdaje się, tam miał 50 koni mniej, jakieś tam 170 czy 180 koni. W każdym bądź razie ten silnik, który pozwalał samochodowi jechać z prędkością 250 km na godzinę, panie Krzysztofie, to był 40 któryś tam rok, 52 rok, no to było naprawdę dużo. Ten silnik nie mieścił się pod maską. Ponieważ sam samochód miał raptem 122 cm wysokości. Mercedes 300 XSL miał 120 cm wysokości. To był bardzo niski. To był jak dziecko chyba tam w czwartej czy trzeciej klasy. Gdzie tam? Z pierwszej klasy szkoły podstawowej taki były wysokości. I tutaj miał bardzo nisko pochyloną przednią maskę. Wobec tego ten silnik się nie mieścił zwyczajnie. Taki potężny silnik. Co zrobiono? Ten silnik pochylono pod kątem 45 stopni. Gdybyśmy spojrzeli na Mercedesa SL z przodu, to ten silnik był umieszczony przed kierowcą centralnie, między kierowcą a pasażerem, tylko że przed nimi, i pochylony w stronę kierowcy. Pod kątem 45 stopni. Tak, bo inaczej by się zwyczajnie do samochodu nie zmieścił. To taka ciekawostka właśnie w Mercedesie. Co dalej z ciekawych takich rzeczy? Otóż na zamówienie można było zamówić nadwozie, zakupić nadwozie z aluminium całkowicie zrobione. To było tak zwane odchudzone nadwozie. Tam nie tylko było aluminium, wykorzystane nie tylko drzwi, ale cała karoseria, a poza tym wszystkie szyby były z pleksiglasu. Oprócz szyby przedniej.
Ale już te szyby były takie bardziej bezpieczne.
Przednia była szklana, natomiast boczne były z pleksiglasu. Bezpieczne, no, pleksiglas jako taki jest bezpieczny.
Ale ja mówię też o tej przedniej, to ona już była tej jakości zdecydowanie lepszej.
Tak, oczywiście, na bezpieczeństwo już wtedy zwracano uwagę. Poza tym na bezpieczeństwo, chociażby samo to, że Mercedes miał bardzo szerokie progi, bardzo duże te progi. Tak. Tutaj chodziło też nie tylko o bezpieczeństwo, ale również o to, żeby on przy tych obciążeniach, on się nie złamał zwyczajnie. I z tego powodu, proszę państwa, bo te drzwi, o których mówiliśmy, te podnoszone do góry drzwi, to nie była sprawa estetyki jako takiej, że coś wymyślimy fajnego. Tu chodziło o to, że drzwi, że progi w tym samochodzie były tak wysokie, że gdyby umieścić nad nimi drzwi, to te drzwi miałyby wysokość deski. I one by się otwierały jak deseczka po prostu. To byłyby bardzo wąskie drzwi. To nieładnie, to wtedy to rzeczywiście nieładnie wyglądało.
No i niefunkcjonalne przez...
Tak. I z tego też powodu właśnie te drzwi otwierały się do góry. Także to było podyktowane pewnymi czynnikami obiektywnymi.
A poza tym jestem sobie w stanie wyobrazić, jak zaprezentowano ten samochód i było zaskoczenie, że drzwi do góry idą. Tak. Po prostu. Jeszcze jest jedna rzecz.
Bardzo wiele lat osoby, które nie znały numeracji tego samochodu, mówiło się, ten Mercedes z drzwiami otwieranymi do góry.
Do góry, tak.
Jeszcze, tak, no nie pan powie, bo ja też jeszcze chciałem coś powiedzieć.
Ja mam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, co do wyglądu i proszę mi wierzyć, nie patrzę w internet, jak ten samochód wygląda, bo doskonale go znam. I przypomina mi bardzo moją jedną z ulubionych marek, mianowicie Aston Martin.
Ja to chciałem powiedzieć, że pan powie Aston Martin, no, jeździłem.
Ale no przecież jest to jak najbardziej, bo jest podobny. No jest. Przód, to wykończenie zagłębienia, no przecież
Aston
Martin.
Też takie mam odczucia, mimo że nie jestem aż takim miłośnikiem Aston Martinów jak pan, ale też mam takie odczucie. Tutaj warto powiedzieć, skąd się, bo mówimy o tych, prawda, takich wyglądzie, o sportowych osiągach, warto powiedzieć, skąd się wzięło określenie SL w samochodzie Mercedes, bo to nie wszyscy chyba wiedzą. To jest po prostu po niemiecku Sport Light, sportowy lekki.
Lekki.
Tak, i stąd nazwa SL. Tych samochodów zachowało się do sporo, dlatego że zdaje się, że pierwszy egzemplarz Mercedesa w ogóle wyprodukowany został zezłomowany, ale drugi egzemplarz jest w gestii fabryki. Posiada fabryka i ona ten egzemplarz drugi rozebrała na czynniki pierwsze, sprawdziła, mimo tam po 60 latach chyba go rozebrała i mimo, że tyle lat minęło, to wszystko jeszcze odpowiadało normom. Te odstępstwa od normy nie przekraczały zamierzonych granic i złożono go z powrotem, dorabiając w sposób oryginalny jakieś tam brakujące części czy jakieś wadliwe fragmenty samochodu i ten samochód teraz można oglądać, pięknie wygląda i to jest numer 2 Mercedesa. W Polsce zachowały się dużo, dlatego że to był samochód, no nie oszukujmy się, to był tak drogi samochód, że ludzie o nie dbali i nawet dzisiaj to one
sobie pozwolić te osoby, które mogły dbać o to i mogły je przetrzymywać, te samochody.
To miały do śmierci. Dopiero potem szedł na aukcję, jak pan Smith czy pan Miller umarł, prawda, to sprzedawano ten samochód, ale dzisiaj one zmieniają właścicieli, powiedzmy tak, jak zamki nad Loarą. Niezbyt często. Więc to był samochód bardzo prestiżowy. W Polsce, z tego co wiem, jest tylko jeden egzemplarz tego Mercedesa. W takim kolorze malinowym.
A gdzie jest?
Nie wiem, ale nie pamiętam. Ja to mówię teraz z głowy, tak, że gdzieś tam kiedyś czytałem, że jakiś taki egzemplarz jest, ale gdzie i kto go ma, to już nie pamiętam. Nie interesowałem się tym za bardzo.
To drodzy państwo, do państwa, trochę detektywistycznie, jeżeli wiedzą lub potrafią sprecyzować, gdzie ten Mercedes w Polsce się znajduje i czy się
jakiś
znajduje.
Taki czerwony kolor miał, tak, gdzieś tam chyba było właśnie napisane, że nie pamiętam, malinowy.
To bardzo prosimy o tą informację, można pisać skolowanimałpatok.fm, skolowanimałpatok.fm. Więc takie zadanie dla państwa, dlaczego nie? My też poszukamy jak najbardziej i może podamy tę informację następnym
jeszcze
razem.
Panie Krzysztofie, bo pan tak zachwycał się deską rozdzielczą, pan lubi deskę rozdzielczą, więc tutaj panu powiem, że Mercedes 300 SL chyba jako jedyny samochód na świecie, bo nie wiem, czy jest jakiś inny, miał w desce rozdzielczej oddzielny wskaźnik, bo tam był prędkościomierz, obrotomierz i tak dalej, to wszystko, co my znamy, prawda? I był stoper.
Żeby odmierzać czas przejazdu.
Tak.
Bardzo logiczne.
Bardzo logiczne.
Bardzo
żeby
logiczne.
Pilot, czy tam, prawda, osoba, która siedziała z boku, żeby go włączała i sprawdzała, żeby można było zobaczyć.
No i przy okazji to też było ważne, żeby wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na przyspieszenie, a kiedy można zwolnić, żeby jakieś tam czasie...
Nie znam innego samochodu, który miał stoper. Może inne były, ja nie wiem. Być może jakieś też inne sportowe też ten stoper miały. W każdym bądź razie tutaj fabrycznie wstawiany był do deski, zresztą też bardzo ładnej deski rozdzielczej stoper, bo to był samochód sportowy. Zresztą on miał bardzo niski współczynnik oporu powietrza, bo tak jak obliczono...
Prześwit mały, dosyć jak na
on
tamte
był niski,
czasy. Niski,
no tak. Prawda? I prześwit mały, on miał powierzchnię czołową niecałe 2 metry kwadratowe. To jest bardzo mało, proszę państwa, to jest to nam się tak wydaje, 2 metry kwadratowe. Nie, dzisiejsze samochody mają znacznie większą powierzchnię czołową. No, miał małą tę powierzchnię czołową z prostej przyczyny, że był taki niski. Miał 122 centymetry, niska ta maska, ten silnik pochylony, prawda, tak, właśnie. Tak. To wszystko powodowało, że on miał współczynnik oporu powietrza CX równy 0,25. Co w latach 50. było niewyobrażalne, bo Warszawa FSO miała bardzo niski współczynnik, to tego państwo też pewno nie wiecie, a może mówiłem już o tym, jak rozmawialiśmy o Warszawie. Warszawa miała 0,47, tak, dużo mniejszy niż na przykład Morris Mini Cooper. Warszawa miała mniejszy współczynnik oporu powietrza, więc 0,47 było dobrym wynikiem, ale Mercedes 300 SL miał 0,25. To było naprawdę mistrzostwo świata.
Jeszcze jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę przy okazji tego modelu. Dość ciekawa, moim zdaniem nowatorska, jak na Mercedesa wtedy i samochody oczywiście osobowe, przeznaczone do prywatnego, chociaż sportowego, ale jednak prywatnego użytku. Znaczek Mercedesa nie była gwiazda wystająca poza maskę, tylko była w chłodnicy.
Tak.
Przedniej części.
Tak, no sprawy bezpieczeństwa to jest najważniejsze. Zresztą z tymi sprawami bezpieczeństwa i musiał się uporać Rolls-Royce też. Tak. I Mercedes, ta dzisiejsza wystająca gwiazda jest tak zrobiona, że absolutnie nie ma możliwości spowodowania jakichkolwiek skutków ubocznych, krzywdy w czasie wypadku. Ona się składa. Z Rolls-Royce'em też tak zrobiono. Także to są rzeczy, które stopniowo pojawiały się.
Bardzo duży ten znak był w tym samochodzie. Duży.
Sportowe znaki. Tak, Mercedes. No do dzisiaj to jest, że Mercedesy użytkowe mają wystającą gwiazdę, natomiast Mercedesy sportowe mają ogromną gwiazdę na chłodnicy. Na atrapie chłodnicy. I to się nie zmieniło.
Wie pan, ile kosztował ten Mercedes?
Oj, tu mnie pan zaskoczył. Nie wiem.
Bo tak mi się... Znaczy, to mówiliśmy, że na pewno nie był drogi, tylko zastanawiam się...
Może gdzieś kiedyś czytałem, ale nie pamiętam w tej chwili.
Zastanawiam się, kto nawet kto szczególnie w tamtych czasach mógł sobie pozwolić na
Proszę pana, ten sportowy, Mercedesy, najdroższe Mercedesy kosztowały w granicach około 20 tysięcy marek. Najdroższe, te cywilne, ten na pewno z całą pewnością był droższy. Z całą pewnością. Ale ile, nie potrafię panu w tej chwili powiedzieć. No, nie interesowałem się tym po prostu.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia co do tego sportowego samochodu, na ile, ale to może jednak rozmowa na inny, ale powiedzmy w skrócie, na ile jednak drogi te niemieckie były przystosowane do takiego codziennego użytku takiego samochodu? Spokojnie
były.
Można było sobie
Tak, oczywiście.
Poradzić.
Hitler kazał je projektować, żeby spokojnie można było jechać 100 km na godzinę, ale 100 km na godzinę miała jechać teściowa takim samochodem i potrafić. Natomiast jeżeli kierowca miał trochę więcej umiejętności, to bez problemu mógł taką autostradą jechać 120, 150 i 200 km na godzinę, więc te drogi były takie, łuki były łagodne dosyć. Zresztą przecież najlepszy dowód jest to, że nie zmieniano biegu starych autostrad i one biegną dokładnie tak samo dzisiaj. Co prawda dodano trzecie pasmo, poszerzono wiadukty biegnące nad autostradami, ale sam bieg tej autostrady jest dokładnie taki sam, jaki był i można jeździć dzisiaj bezpiecznie. Nie ma ograniczeń na autostradach niemieckich. W Polsce jest 140 km na godzinę, więc te Mercedesy, które osiągały 160 km na godzinę, nie stanowiło to dla nich problemu. A pamiętajmy, że bezpośrednio po zbudowaniu te autostrady były naprawdę gładkie, bo potem trzeba było je remontować, co zresztą czynili Niemcy i czynią do dzisiaj, czego nie czynili Polacy bardzo długo na autostradzie pod Wrocławiem i to był koszmar. Ja w latach 80. jak jeździłem tą autostradą, to mi się kojarzyło, zresztą to chyba mówiłem, że jakbym jechał po torach kolejowych, bo to było koszmarne. No, ale tak, spokojnie tym samochodem można było jeździć, a Niemcy zawsze słynęły z zamiłowania do dużych prędkości, co odzwierciedla się dzisiaj w tym, że nie ma ograniczeń prędkości na autostradach niemieckich. Tak więc tutaj autostrady...
A to panu powiem ciekawostkę.
Że będą, tak.
Tak, a słyszał już pan o tym.
Tak, słyszałem, że mają być ograniczenia.
120 km na
godzinę. No to ostro pociągnęli już. No, przynajmniej dali by jakoś tak schodkowo na 150 by zeszli. A 120, no to u nas jest 140 chyba, tak?
No, my mamy najwyższe ograniczenie, jeżeli już jest ograniczenie na autostradach, to mamy najwyższe w Europie, więc... A wypadkowość jedna z najwyższych też w Europie, więc coś pan, o czymś to świadczy.
Słusznie, bo to o tym pan akurat mówi w tym swoim drugim programie. Prawdopodobnie, ale tutaj swoje dwa grosze wtrącę. Słusznie, że jest to ograniczenie, a podejrzewam, że jak tam będzie ograniczenie 120, to rzeczywiście będą jeździli 120, chociaż powiem panu szczerze, no nie mogę sobie wyobrazić tego, żebym jechał po autostradzie z prędkością 120 i nikt mnie nie wyprzedził. No. Przecież tam takie samochody pędzą, że to ho-ho.
A takie ograniczenia są w niektórych krajach, na przykład żebym nie skłonął w Szkocji, bodajże w Norwegii jest 120
km. A w Stanach Zjednoczonych chyba jeszcze mniej.
Na godzinę w niektórych pewnie, bo tam Stany sobie ustalają, ale w Norwegii jest 120 km na godzinę. Także takie ograniczenia są. No ale my nie tutaj o tym faktycznie skołowani. To moja audycja to jest to miejsce, gdzie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na koniec, bo zapowiadaliśmy co prawda, że powiemy
o... A Mercedes, jeszcze tylko powiem, Mercedes ma bardzo dużo w historii całej swojej elementów takich, gdzie był pierwszy w sprawie bezpieczeństwa. Przecież jeden z pierwszych był poduszki powietrzne, prawda? Układ ABS, przecież układ ESP, gdyby nie ten przeklęty, którego oni przeklinali, model A, Mercedes A, ten test łosia, przeklęty test łosia, to oni nie wprowadziliby, tak szybko by nie wszedł do naszego użytku codziennego praktycznie, w codziennych samochodach układ ESP.
Ale to lata późniejsze. Tak. Na pewno będziemy o tym mówić. Mówiliśmy w poprzedniej części, że chyba zaczniemy też Opla, ale nie zaczniemy. W tej części przekładamy na następną i jeszcze tylko dosłownie na koniec dopytam, pan też uważa, że to jeden z najbardziej udanych modeli Mercedesa w historii?
Ja nie mogę w ten sposób uważać, dlatego że ja oddzielnie, w najoddzielnej półce traktuję samochody sportowe, a na oddzielnie użytkowe, samochody użytkowe, więc tutaj jest co innego. On mi się bardzo podoba, to fakt, ale to nie jest mój faworyt, jeśli chodzi o... Moim faworytem zawsze był, jest i będzie Rolls-Royce 1907 roku i to jest dla mnie najpiękniejszy samochód. 7 czy tam 8 już nie pamiętam, ale ten najbardziej znany Rolls-Royce i tutaj i Ford Capri, no i Ford Capri.
Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję również.
Słyszymy się w następnym odcinku. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
Do usłyszenia.